Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chebki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dzisiejszą audycję rozpoczynamy od rozmowy. Naszym gościem pułkownik Piotr Wroński, wieloletni oficer polskiego wywiadu, później już na emeryturze, pisarz i publicysta. Na początek pytanie o to, co zmieniło się w polskim wywiadzie przed i po przełomie roku 89 i 90. Zmienił się sposób prowadzenia wywiadu. Gdybyśmy mieli to rozszerzyć, jak on się zmienia?
Przede wszystkim rozwój techniki spowodował, iż ten wywiad jest trochę inny. Dostęp do technologii, które dostaliśmy, które były technologiami zastrzeżonymi. Była taka lista COCOM dla młodszych słuchaczy. Powiem, że to była lista technologii zastrzeżonych zastrzeżonych przez NATO i przez Amerykanów, których nie można było rozprzestrzeniać w krajach Układu Warszawskiego, no i także w innych krajach, które uznawali Amerykanie za wrogie. Tam były różne rzeczy, na przykład niektóre komputery, niektóre mikrofony o pewnej częstotliwości, już mówię technicznie. Ta technologia po zmianie ustrojów do nas przyszła, więc wywiad naukowo-techniczny zmienił się również w tym momencie.
Bo ten wywiad, który w latach 70-tych, 80-tych,
tak, myśmy kradli. No, przecież jest tajemnicą Poliszynera, że Biseptol, polski Biseptol powstał na podstawie ukradzionej przez wywiad technologii, po prostu pod tą nazwą. Większość zresztą tych wynalazków w Polsce, chociaż też polska myśl techniczna była dość dobrze zaawansowana, powstawała na skutek kradzionych technologii. Więc to jest pierwszy przykład, że to się zmieniło, to do nas przyszło samo w tym momencie wraz ze zmianą ustroju. Druga sprawa to wraz ze zmianą przeciwnika i zmianami politycznymi na świecie, a więc zakończeniu zimnej wojny, u nas rok 89-90, zburzenie muru berlińskiego zmieni również sposób patrzenia na szpiegostwo w tym układzie. Teraz jest już tak, że szpieg to już nie kojarzy się. No niestety filmy, tanie książki sensacyjne, filmy zawsze kojarzyły szpiegostwo z czymś takim, że jest taki pan w płaszczu, w Borsalino, chodzi, szpieguje, robi mikroaparatem jakieś zdjęcia, liczy żołnierzy, szpieguje jednostki wojskowe. To wszystko odeszło już do lamusa. Teraz wywiad nastawiony jest bardziej na zabezpieczanie interesów poprzez tworzenie różnego rodzaju lobbingów, na tworzenie pewnego rodzaju wpływów, środowisk wpływowych, przede wszystkim bardziej koncentruje się na działaniach dezinformacyjno-inspiracyjnych. Jest także i klasyczny oczywiście, ale ten klasyczny wywiad zszedł do pozycji bardziej rozpracowywania rzeczy i spraw, które nie są związane z byciem w obozie przeciwnika. Chodzi na przykład o terroryzm. Bardziej klasycznie rozpracowuje się te wszystkie siatki terrorystyczne i tak dalej, bo to po 90 roku przyszło. Doszedł jeszcze jeden problem. To oczywiście nadal pozostaje, że wielkie mocarstwa i wielkie siły rządzące światem, wielcy gracze, tak jak Rosja, Amerykanie, Chiny, monitorują nadal to swoje uzbrojenia, różnego rodzaju wynalazki, prace nad bronią. To jest nadal swój przemysł, ochraniają swój przemysł obronny, czy usiłują zdobyć wiedzę o przemyśle zbrojeniowym przeciwnika. To jest normalne. To się nigdy nie zmieniło. To tak było i tak będzie zawsze. Tylko że to już samo, tylko przy dzisiejszym świecie, przy satelitach, przy komputeryzacji, przy tym wszystkim odbywa się to już też zupełnie inaczej.
Na moje pytanie o zmiany w służbach wywiadowczych po roku 89 mówił pan o zmianach systemowych, o zmianach dotyczących zadań, które te służby realizują. Zapytam jeszcze o ludzi. Czy zmienili się ludzie w służbach wywiadowczych po roku 89? Pytam oczywiście o proces weryfikacji.
No więc tej weryfikacji, ja to wyraźnie pisałem również w swoich książkach, to w pewnym sensie była to weryfikacja automatyczna. To był błąd. Ludzi z wywiadu i z kontrwywiadu automatycznie zweryfikowano i także ja 31 lipca byłem jeszcze pracownikiem rozwiązanym już Służby Bezpieczeństwa w tym samym budynku, a od 1 sierpnia byłem już pracownikiem Urzędu Ochrony Państwa. Wtedy był zarząd wywiadu, notabene pierwszego wydziału antyterrorystycznego, który w ogóle w Polsce w wywiadzie powstał. Natomiast całych pozostałą część, czyli od Departamentu 3 do 6, czyli tą klasyczną Służbę Bezpieczeństwa, plus oczywiście biura studiów, różne rzeczy, no, a en bloc po prostu zweryfikowano negatywnie. Z jednej strony można to zrozumieć, ponieważ wywiad i kontrwywiad jest jednym z, w każdym kraju zawsze był narzędziem do obrony państwa i do bezpieczeństwa, więc oni potrzebowali ludzi i ci ludzie byli. Dochodzili ludzie również nowi. Różni, nie wszyscy się oczywiście potrafili zmienić. Służba Bezpieczeństwa funkcjonowała w innym zupełnie państwie. To było państwo monopartyjne. Służba Bezpieczeństwa była służbą partyjną, bo każdy musiał należeć do partii, ale każdy również, kto chciał robić karierę w wojsku czy w instytucjach państwowych, też musiał należeć do partii, więc partia była, można powiedzieć, że państwo było partyjne. No po 90 roku u nas zrobiło się bardzo śmiesznie, ponieważ zachowano ten sam system zresztą, tylko partii zrobiło się więcej. Myśmy musieli się wiele rzeczy nauczyć, bo muszę powiedzieć, że to zależy jak kto do tego podszedł. Ja ani nie wybielam siebie, zresztą o tym głośno mówię, ani nie chcę tutaj zrobić żadnych ekspiacji dodatkowych i tak dalej, to już jest nie ma sensu. No ale po prostu uznałem, że zamknąłem za sobą jedne wielkie drzwi, dano mi szansę i zacząłem pracować na kierunku dość trudnym, bo w sumie od początku właściwie na kierunku rosyjskim. W wywiadzie, w kontrwywiadzie, z różnego rodzaju sukcesami. Moimi kolegami byli ludzie, którzy przyszli z drugiej strony, z podziemia, więc myśmy się jakoś dogadali, a w momencie, kiedy zaczęliśmy mieć już wszyscy realne, rzeczywiste sukcesy jako Urząd Ochrony Państwa, SLD nas rozwiązało, no, po prostu. Rozwiązało łop, niszcząc instytucję, która po 10 latach zaczęła działać. Ludzie przychodzili z różni, no, z zewnątrz. No, niektórzy przychodzili również w teczkach, tak jak było za komuny, bo ja należę do jednej z niewielu osób, która nie ma żadnych powiązań, nie miała i to można sprawdzić w moich aktach. Zresztą moje akta są publiczne, ja sam je wyciągnąłem na moją prośbę odtajniono te akta i ja sam je upubliczniłem i opublikowałem. W pracy miałem, nie było wielu takich ludzi, którzy nie mieli żadnych wcześniejszych konotacji czy powiązań z MSW, rodzinnie nawet. Ja to nazwałem w jednej z książek Dzieci z Alei Róż. Po 90 roku...
W innych publikacjach funkcjonuje termin resortowe dzieci.
No tak, ale ja to nazywam sobie Dzieci z Alei Róż. Aleja Róż to jest taka ulica w Warszawie, która...
Gdzie mieszkali notable.
No, gdzie mieszkali notable, gdzie z rodzinami, gdzie bardzo duża część ludzi rządzących potem służbami też stamtąd się wychodzą. To jest taki trochę przenośny. I mogą to być resortowe dzieci, więc ja jestem jednym z niewielu. No, w wydziale było chyba tylko dwóch, którzy nie byli resortowymi dziećmi, przyjętych pod koniec 1982 roku do określonych celów. Po prostu właśnie też wywiad potrzebuje również ludzi, którzy nie mają takich konotacji i w związku z czym trudno ich zdekonspirować. Więc mają normalny życiorys, bo tak prawdę mówiąc to te rodzinne powiązania przyczyniły się do dekonspiracji wielu ludzi po prostu. Tak to wyglądało. Ale po 90 roku również przychodzili dzieci z Alei Róż. Tylko to już byli inni notable. Przynoszono ludzi w teczkach, czyli takich, którzy muszą czy przyjąć i tak dalej. Ludzi z zewnątrz tak samo odrzucano. To cały czas był ten sam system, tylko jeszcze raz powtarzam, partii było więcej. Więc różne partie wsadzały tam swoich, rozpoczął się targ, że jak jeden będzie ministrem, to z drugiej partii, bo to wszystko było koalicyjne, musi być wiceministrem. Tworzyło to totalny bałagan kompetencyjny. No myśmy na dole się w łopie tym nie przejmowali. Ja miałem szczęście mieć odważnych szefów. W tym czasie to się niestety zmieniło w 2001 roku na totalną bzdurę, jak był ten podział służb i jedna ustawa wobec ABW, AW to jest totalna bzdura, także ja bardzo często mówię, że my w tej chwili nie mamy służb i to nie chodzi o ludzi, tu chodzi, bo ludzie są zawsze i z wielu oddanych i wielu patriotów na samym dole, natomiast to całe kierownictwo moim zdaniem jest całkowicie do wymiany, kierownictwo zawsze było z klucza politycznego, tak jak przedtem było z klucza politycznego, teraz też jest z klucza politycznego, tylko że PZPR rządził niezmiennie przez lat prawie 50 lat. a teraz partie się zmieniają co 4 lata. Ten problem.
Przy okazji weryfikacji kadr wywiadowczych powiedział pan o niejako automatyzacji tego procesu. Czy ta pańska obserwacja, że weryfikacja odbyła się niejako z automatu, prowadzi nas do wniosku, że ta weryfikacja była fikcją?
Tak, ona w sumie była fikcją, bo wie pan, ludzi można zweryfikować na podstawie procedur, różnego rodzaju procedur, które na przykład Amerykanie po EMS-ie, po wpadce EMS-ie w CIA zastosowali, FBI po Hansenie, zresztą kilkakrotnie stosowali te Amerykanie tą weryfikację, są określone procedury. Ludzi weryfikuje przede wszystkim praca i to, co się dzieje później. Taki automatyzm w każdą stronę działa bardzo źle. To jest śmierć dla kontrwywiadu. Ja kiedyś dostałem to i dlatego uważam, że to była fikcją, bo nie wszyscy powinni dalej pracować. Nie wszyscy.
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że niektórzy po prostu, jakby to powiedzieć, zaczęli to wykorzystywać dla swoich prywatnych celów, widząc również, co się dzieje. Zaczęły się targi polityczne, chodzenia koło szefów i tak dalej, na, tak jak to zawsze było, ja to zawsze nazywam, zawsze się powstaje grupa tancerzy i tancerze zawsze wychodzą z tego wszystkiego. Wielu z ludzi było naprawdę dobrymi, świetnymi fachowcami, którzy po prostu widząc to wszystko albo sami odchodzili, albo siedzieli na dole, robili co, robili swoje, nie licząc na żadne awanse. Taką weryfikację powtórną można byłoby, trzeba byłoby przeprowadzić po 3-4 latach, jeszcze raz, bo to wtedy by pokazało, kto jest co war, kto to potraktował. Powiedziałem, to nie mówię o sobie, jedni zamknęli drzwi i zaczęli pracować dla Polski, czy w kontrwywiadzie, czy w wywiadzie z dużym oddaniem, nie patrząc na to, na partię polityczną, na ten układ, na ten świat polityczny, tylko pracować dla państwa, a jedni zaczęli się szukać znajomości w różnego rodzaju partiach politycznych i tych, które są mocne. Tym bardziej, że to kierownictwo na samej górze od początku było również nastawione na szukanie haków generalnie. Ja kiedyś napisałem taki artykuł, to w 2015 czy 2014 roku z Rzeczpospolita haków, czy coś takiego, już nie pamiętam nawet tytułu. I tam wyraźnie opisywałem tą sytuację, że kierownictwo polityczne, kierownictwo służb po 90 roku interesowało się strasznie tym, co te służby mają na ich przeciwników politycznych. Co jest totalną bzdurą. Weryfikacja również byłaby możliwa i pełna, gdyby od razu odtajniono dokumenty SB. To by uderzyło we wszystkie strony. Paradoksalnie najmniej by uderzyło chyba w PZPR, ale uderzyłoby w tych, którzy objęli władzę. W Kościół, we wszystkie środowiska. Zresztą ta sprawa na temat odtajnienia, to jak wiemy, dyskusje trwają do dzisiaj, czy słusznie, czy niesłusznie. Mówiłem, pisałem też w tym artykule, jest wyraźnie, obaliłem wszystkie dokumenty, w tym jeden podstawowy, że jeśli się twierdzi, jeśli byliśmy w sojuszu w Układzie Warszawskim, więc byliśmy we wschodniej wspólnocie wywiadowczej, w dużym sojuszu ze Związkiem Sowieckim, to należy założyć, że większość tych materiałów jest w rękach Rosjan, a więc stanowią one element nacisku. Jeśli one są tajne, to stanowią element nacisku. Jeśli je ujawnimy, to wówczas rozbroimy tą bombę. Gdybyśmy w 90 roku zrobili pełną lustrację, ujawnili te dokumenty, wówczas można byłoby mówić o prawdziwej, pozytywnej weryfikacji również ludzi pracujących w wywiadzie i w kontrwywiadzie Służby Bezpieczeństwa. Bo wtedy by wyszło. Dokładnie by wyszło, kto jest kto. Niestety te dokumenty były tajne. Władza lubi haki. Obecna władza również lubi haki, przecież też nie wszystko odtajniono. Trzeba było również, żeby weryfikacja objęła również na przykład wojsko, które ja wiem z lat 80. też było mocno zaangażowane w rozpracowywanie, w Solidarności, w działanie przeciwko Solidarności i podziemiu. Objęła sędziów, objęła prokuratorów. To wtedy można było mówić o weryfikacji, a tak to znaleziono sobie kozła ofiarnego. Były powody oczywiście ku temu. Proszę tylko zrozumieć, że ja nie bronię Służby Bezpieczeństwa, to nie o to chodzi. Tylko to wszystko nie było takie czarno-białe. I stworzono pewien automatyczny sposób, żeby tam część została, bo musi nas nauczyć. Ludzie, których postawiono w takiej sytuacji od początku, bo ci, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie, bardzo niewielu myślało tak jak ja, pal 6, zamknęliśmy drzwi, robimy dalej. Pracujemy w wywiadzie czy w kontrwywiadzie, bronimy Polski, na zewnątrz czy wewnątrz łapiemy szpiegów albo szpiegujemy dla Polski. Proszę bardzo. Duża część myślała, no tak, co ja będę się tutaj męczył? Mam trochę czasu na to, żeby znaleźć sobie jakieś miękkie lądowanie w cywilu, bo przecież oni chcą, żebym ja ich nauczył, powiedział wszystko i mnie wyrzucą. Rozumie pan? Ta weryfikacja spowodowała takie, bo każdy przecież myśli, każdy ma jakiś swój psychologiczny, jakieś bariery po prostu, czy psychologiczne, czy też każdy ktoś coś czuje. To nie jest banda, to nie była nigdy banda psychopatów. To
same, czy robotów. Jak
czy robotów to... po prostu. To, co teraz się przedstawia, że to służba to jest banda, że służby specjalne to składają się z banda psychopatów i robotów, to jest właśnie największa krzywda dla służb specjalnych. Niestety, tym bardziej, że bardzo często kierownictwo tych służb wierzy w to i takich ludzi szuka. A ci ludzie nigdy nic nie zrobią. Druga strona z kolei, ja byłem świadkiem w pewnym momencie, to już były lata 90, to już rządziła WS, kiedy jeden z szefów delegatury założył sprawę obiektową, bo to się tak nazywało, na wszystkich członków PZPR. Czyli automatycznie wszystkich członków PZPR, te kilkanaście milionów osób, wsadził jako podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. No, na szczęście ówczesne kierownictwo, również z AWS-u, prawicowe, kontrwywiady, no przecież nam doszło do ogromnej awantury i nie pozwolili, żeby to zrobić. Nie dlatego, żeby bronili PZPR, tylko dlatego, że w tej sytuacji, jeżeli się tak en bloc, gremialnie, wszystkich wsadzi do jednego worka, to się nie znajdzie żadnego szpiega. No wie pan, w PZPR-ze było wielu ludzi, po 3/4 rządu AWS było w PZPR-ze, w tej chwili w PiS-ie jest cała masa ludzi byli w PZPR-ze, więc trudno podejrzewać każdego szpiegostwa, prawda? No, to tego typu paranoje i tak to wyglądało.
Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego symbolicznego zamykania drzwi, o którym pan wspomniał. Funkcjonariusze dawnego wywiadu bardzo chętnie mówią o swoich sukcesach z lat 70., 80., 90., już także sukcesach związanych chociażby ze zdobywaniem niedostępnych w Polsce Ludowej technologii, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Mówią chociażby o sukcesach w późniejszej walce z terroryzmem światowym. No i w odpowiedzi słyszą zarzut, no tak, ale za granicą zajmowaliście się także dezintegracją środowisk opozycyjnych, rozbijaniem Solidarności. Co zresztą było też w jakiejś części pańskim udziałem.
Nie ukrywałem.
Jak pan odpowiada na ten argument, który formułowany jest wciąż jako zarzut, niewyjaśniony?
Jak ja odpowiadam? Po pierwsze zastanawiam się, co z tego rozbijania wyszło, bo w pewnym momencie byłem w takiej sytuacji pewnego rodzaju schizofrenii, bo tak się powoli zastanawiałem, czy jeśli większość kanałów Solidarności przechodzi przez nas, ja osobiście przemycam te wszystkie rzeczy, kryjąc się również przed Służbą Bezpieczeństwa, która założyła na mnie sprawę jako łącznika podziemia, na przykład Biura Studiów czy Departament Trzeci, bo w Gdańsku. Dajemy pieniądze, przechodzą przez nas pieniądze, my to wszystko dostarczamy, kontrolujemy, to czy ja tą opozycję niszczę, czy nie? No to jest właśnie ten problem. Wie pan, ja na ogół nie bronię, tak, rzeczywiście, ja mu powtarzam, tak, to prawda. Dezintegrowaliśmy, usiłowaliśmy to rozbić. Z mojej pozycji uznałem to po prostu za ciekawą pracę. Nigdy w życiu nie robiliśmy nic, nie robiłem, nawet bym nie zrobił nic takiego, co komuś by przyniosło szkodę w sensie fizycznym, to już mówię wprost, bo tak było, bo moim głównym zadaniem było jednak przejmowanie i kontrolowanie tych materiałów i dostarczanie innych, czyli pewna legalizacja przemytu od pewnego momentu dla Solidarności. Dopiero później się zorientowałem, mniej więcej tak gdzieś po 86-87 roku zorientowałem się nagle, że tak naprawdę to my wybieramy sobie opozycję, ponieważ odcinaliśmy między innymi Solidarność Walczącą, niektóre bardziej radykalne grupy odcinane były zupełnie od kanałów przerzutu, od możliwości, od papieru, od maszyn, od pieniędzy. A to wszystko szło w jedną stronę, która później zasiadła sobie przy okrągłym stole, także ja tą ściemę widziałem od samego początku w pewnym momencie. Więc mówię wprost, ja nie zaprzeczam, w moich książkach to widać od samego początku, po to zresztą je napisałem, bo to nie ma co zaprzeczać faktom, to było, była taka historia po prostu. Wiem, że ludzie mi to zarzucają, ja przyszedłem do pracy, do techniki właściwie, do Departamentu Techniki w listopadzie 1982 roku. bardziej już jako państwowiec, nie było żadnych ideologicznych rozmów w tym wszystkim. No cóż, potem był po szkole, zdarzył się zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki i już nie było wyjścia, już wtedy trzeba było tam zostać po prostu. Dlaczego? To mało kto wie. Po prostu pozostaliśmy nagle postawieni, niektórzy przynajmniej, w takiej sytuacji, w której właściwie wmówiono nam, że na zewnątrz to my nie mamy szans, bo to odium będzie na nas. I to odium było, no więc trzeba było tylko po prostu przetrwać i robić tak, żeby to wszystko robić po prostu tak, żeby zachować resztkę człowieczeństwa. Ja o tym głośno mówię. I to mówiłem w roku 90, to mówiłem od samego początku i to mówię po prostu. No I nie ma co tutaj, proszę państwa, zaprzeczać. Tak było, dezintegrowaliśmy, robiliśmy. Naganne były sprawy dotyczące prób różnego rodzaju morderstw, różnego rodzaju otrucia, z czym się zetknąłem też później, bo wywiad to jest wywiad, to nie jest tak, że każdy wie wszystko.
Wyjaśnienie, służyliśmy takiemu państwu, jakie wówczas było, pasuje do pana?
Raczej, no wie pan...
Jest to uproszczenie oczywiście.
Jest to uproszczenie, to nie jest tak.
To określenie pojawia się chyba zbyt często, tak?
To nie jest tak, nie można tak mówić, że służy, bo służyć państwu służył każdy, kto tutaj mieszkał w Polsce. Każdy, czy chciał, czy nie chciał. To służył, no proszę wziąć pod uwagę, że państwo funkcjonowało, PRL funkcjonował, ludzie się rodzili, ludzie umierali, brali śluby. Kupowali mieszkania, więc czy na przykład urzędnik, który wystawiał akty zgonu, czy akty ślubu, czy to wszystko, też służył państwu takiemu, jako było, prawda? Więc nie można tej 45-letniej zrobić dziury, czyli unieważnić wszystko praktycznie i ostrzec, że każdy, wszyscy służyli, tylko ważne jest, żeby znaleźć moment i być pełni świadomy momentu, którego nie można przekroczyć, a niestety bardzo często Służba Bezpieczeństwa w latach 80. też, to nie tylko jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, to jest ksiądz Suchowolec. Ja pisałem w spisku założycielskim o księdzu Kiju, jeszcze z Gdańska. Zupełnie nieznana sprawa, niewyjaśniona, nikt nie chce tego ruszyć, dotąd nie chce nic ruszyć tych spraw, czy pewne historie, które są po prostu naganne, no, jakby to powiedzieć, moralnie, etycznie i z punktu widzenia państwa szkodliwe dla tego państwa, bo również były. Obróciłyby się przeciwko państwu, jako Polsce w tym momencie, to trzeba znać tą granicę. Rzadko kto tą zna, to ja zdaję sobie sprawę z tego.
To ja zapytam na koniec o jeszcze jedną granicę. Ostatnio na spotkaniach autorskich opowiada pan, tak ogólnie to ujmę, o rozbijaniu prawicy. Od razu oczywiście możemy użyć przykładu z pierwszej połowy lat 90. I nieformalnej grupy pułkownika Lesiaka, służącej rzekomo w Urzędzie Ochrony Państwa, która miała zajmować się inwigilacją ugrupowań, nazwijmy to, opozycyjnych wobec ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy. To dowód na to, że służby były, są i będą wykorzystywane do gry politycznej, czy też dowód na to, że służby same próbowały być rozgrywającymi?
W wypadku służb cywilnych to jest ta duża różnica. Cała ta weryfikacja, to wszystko, co stało w roku 90, było zasłoną dymną dla wojska, bo nikt jeszcze nie sformułował jasno. Proszę zobaczyć, jak było przed rokiem 89. Służbą Bezpieczeństwa rządziło wojsko. Kiszczak miał w ręku dwie ogromne instytucje, czyli WSW, czyli Służby Specjalne Wojskowe, i cywilne. Cywilne zostały poświęcone. Został zasłonięte, bo również dzięki, ale również poprzez takie spiski, czy tego typu zbrodnie, jak śmierć księdza, jak zabicie księdza Jerzego Popiełuszko, gdzie wojsko wyszło teoretycznie z czystymi rękami, tylko że ja uważam, i tak jak napisałem, że to było od początku do końca zaplanowane przez stronę, która wtedy rządziła, nie przez żadnych twardogłowych. Po 90 roku służby cywilne, politycy zaczęli wykorzystywać cywilne służby do szukania, jak już powiedziałem, haków na przeciwników i do rozgrywania, do uderzania w tą, na wypadku w prawicę przecież przede wszystkim. W tle powstało ogromne imperium WSI, które w nieumiejętny sposób zostało teoretycznie naruszone. Ja rozmawiałem zresztą z likwidatorami WSI i nie ukrywałem przed nimi, nie ukrywam tego, że oni popełnili ogromny błąd, rozwiązując WSI w ten sposób, w jaki rozwiązali. To jest w ogóle temat rzeka. Trzeba było to zrobić bardziej operacyjnie, bo oni podeszli do WSI jako do instytucji państwowej, a to była służba operacyjna, i to dobra służba operacyjna, mająca duże możliwości. I tak jest, że służby cywilne służą rzeczywiście do rozgrywek, do... Zresztą widać, co się dzieje teraz, widać, co się działo w latach 90. Do tego, jeśli dojdziemy, że ogólne pojęcie, jakie przyszło po roku 90., że szpiedzy rosyjscy, a to już jest z mojego rynku, czyli z rynku rosyjskiego, mogą być tylko po jednej stronie, a więc byłych PZPR-owców, komunistów i tak dalej. A ci z prawicy, to oczywiście ci, co walczyli z komuną i z prawicy, są rzeczywiście bardzo... są niewinni absolutnie i tam nie ma szpiegów, co jest zupełną bzdurą, bo wystarczy historycznie podejść do tego, jak działał wywiad jeszcze carski, to widać wyraźnie, jak Rosjanie zakładali, inwestowali w ruchy prawicowe. Informacje, które mieliśmy od Amerykanów, czy od służb partnerskich nowych w NATO, że Rosjanie inwestują w ultraprawicowe, czy w prawicowe na Zachodzie organizacje, tak samo jak oczywiście w lewicowe, ale i w prawicowe też. U nas to było widać wyraźnie. Ja mówiłem już raz, ja robiłem kilka historii, w których szczególnie na bazie panslawizmu czy wzbudzania antysemityzmu, to widać było wyraźnie rękę rosyjską i nie tylko, ale to jest udowodnione, to jest w materiałach UOP. I tak to właśnie wygląda. Szafa Lesiaka służyła prawdopodobnie i ta grupa Lesiaka służyła do tego, aby Lech Wałęsa i ta grupa, która w ogóle stworzyła Lecha Wałęsę, rządziła dalej, żeby nie było żadnych nowych... Nauczeni zresztą tą wpadką w 92 roku, czyli rządem Olszewskiego, który notabene jakby doprowadził do rzeczywistej lustracji, to prawdopodobnie sam siebie by obalił, bo dotyczyło to ich również w dużej mierze, stworzyli taki bufor po prostu jakby. Materiały Służby Bezpieczeństwa są bardzo ważne, jeśli nie są ujawnione. Można nimi szantażować. I chyba o to tylko i wyłącznie chodziło.
Pułkownik Piotr Wroński, wieloletni oficer polskiego wywiadu i kontrwywiadu, a dziś pisarz i publicysta piszący o służbach w audycji Historie Pisane na Nowo. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A w drugiej części naszej dzisiejszej audycji, już za chwilę, druga część słuchowiska o Powstaniu Wielkopolskim według scenariusza Piotra Świątkowskiego z Radia Poznań. Kolejne odcinki w każdą niedzielę.
Historie pisane na nowo.
Powstanie Wielkopolskie. Odcinek drugi. Zamach na ratusz.
Listopada 1918 roku upadła monarchia niemiecka. Dwa dni później, 11 listopada, w Lasku Compiègne pod Paryżem, Niemcy podpisali rozejm z Antantą. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
Pierwszy dzień wolnej Warszawy! Piłsudski naczelnym wodzem! Tworzy nowy rząd!
12 listopada wydawany w Warszawie Kurier Polski donosił.
11 listopada 1918 roku do dymisji podał się tymczasowy rząd Ludowej Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego w Lublinie. Powstał w nocy z 6 na 7 listopada po negocjacjach z Austriakami, działań Rady Regencyjnej w Warszawie i wsparciu Dowborczyków.
Rada miasta Kalisza wystąpiła z odezwą.
Godzina wolności Polski wybiła. Zanim jednak uprawnieni przedstawiciele władzy polskiej zajmą swe posterunki, Rada miasta powołuje milicję miejską złożoną z mieszkańców Kalisza, cieszących się zaufaniem ludności.
Kalisz był w zaborze rosyjskim. Stawał się częścią wolnej Polski. Nieodległy o 30 km Ostrów Wielkopolski był w zaborze pruskim. Już we wrześniu Polacy zawiązali tajny komitet obywatelski.
9 listopada żołnierze garnizonu ostrowskiego utworzyli Radę Żołnierską. Tyle, że z jednym Polakiem.
Polacy nie dali za wygraną. 10 listopada utworzyli pierwszy polski pułk piechoty. 12 listopada Komitet Ludowy wymusił na Niemcach przekazanie koszar, uzbrojenia i amunicji.
Ponad 1000 żołnierzy i obywateli wszystkich stanów ustaliło jednomyślnie, że w myśl uznanego przez wszystkie walczące narody planu Wilsona jest miasto i powiat Ostrów polskim terytorium, które należy do państwa polskiego.
O powstaniu Republiki Ostrowskiej doniosła berlińska prasa, uznając ten fakt jako krok separatystyczny.
Pod naciskiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, w obawie przed zbrojną interwencją Niemców, uznano działanie Ostrowian jako przedwczesne.
26 listopada rozwiązano polski oddział wojskowy, kładąc kres tzw. Republice Ostrowskiej. 1 stycznia 1919 roku polski już Ostrów wizytował Ignacy Jan Paderewski.
Abdykacja cesarza Wilhelma II nie zdołała wstrzymać rewolucji. Matka, zobacz. Ten paskud bierze graty i hajda z tronu.
Chłopak czyta Dziennik Poznański z 9 listopada 1918 roku.
Jakby się nie uspokoił, to i tak by dostał wiks.
A bejmy skąd weźmiesz? I ty mi tu nie brechtaj na matkę.
Gacie łata na łecie.
No to sztryku już folu jeden. Tylko łapę do gara po śledzie wkłada gamuła.
Sztrykować to ja będę, jak już stryj przywiózł. To i czytam.
W tartaku byłeś? Do Bauera polazłeś?
Nie ma roboty. Posłuchaj, co piszą. Nowy rząd berliński będzie rządem ludowym. Dążeniem jego musi być jak najszybsze zapewnienie niemieckiemu narodowi pokoju oraz wolności, którą zdobył.
A ty? Jaki jesteś naród niemiecki? W tym wojsku to cię już zupełnie jakoś...
Matka to by tylko chapać chciała. Bejmy i bejmy. A pan Jezus mówił, że nie tylko samym habasem człowiek żyje.
A nie, takie rzeczy widziałam. Rewolucja. Nic z tego nie będzie. A Pana Jezusa to zostaw.
Stryj mówił, że tam w Polsce, w Warszawie nogami przebierają, żeby nas przyłączyć. Że albo pokojowo się sprawę załatwi, albo...
Ty się ciesz, żeś na ojcowiznę wrócił. Widzisz, ilu na wojnie zostało w ziemi?
Nie musisz mi przypominać, matka, nie musisz.
Rozmowy pokojowe w Paryżu rozpoczną się dopiero w styczniu. Polskę będzie reprezentował Komitet Narodowy Polski z Ignacym Janem Paderewskim i Romanem Dmowskim na czele. W czerwcu 1919 roku traktat wersalski przyłączy prowincję poznańską do odrodzonej Polski. Nie wybiegajmy w przyszłość.
Związek Pracy Nauczycieli i Urzędników. 13 listopada 1918 roku. Do kanclerza Rzeszy w Berlinie. Protestujemy przeciwko obsadzaniu stanowisk przez Polaków. Co najmniej połowa tych stanowisk powinna wrócić w nasze ręce. Obywatele niemieccy czują się zagrożeni wobec polskich wystąpień.
Minister wojny do kanclerza Rzeszy. 15 listopada.
Władze wojskowe nie kontrolują już przejść granicznych na granicy wielkopolsko-niemieckiej. Jest ona dowolnie przekraczana. Notuje się kradzieże koni i żywności. Dworce kolejowe są w polskich rękach.
Rząd niemiecki wysłał do Poznania specjalnego pełnomocnika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Helmuta von Gerlacha.
No i co, panie Baumgart?
Panie kochany podsekretarz.
Panie Baumgart.
Tak, 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 tak.
Nie tak, 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 tylko mów pan.
Oni są już, no...
Tak?
Gotowi.
Aż tak?
No tak.
Ta cała rada ich to co?
Naczelna Rada Ludowa.
Ciszej, panie Baumgart.
Naczelna Rada Ludowa wcale nie chce powstania.
Ale nie chce, czy naprawdę nie chce?
To ja nie wiem. Ludzie są pewni, że będzie niepodległość, tylko nie wiedzą jeszcze...
Jaka?
Nie jaka, to wiedzą. Nie wiedzą jak.
Ale co jak?
No jak ją, panie sekretarzu, haps.
Haps? To ona jakimś kotletem jest?
Dla nas, prawdziwych Niemców, to ona będzie jak stary klops mojej matki.
Co pan radzi, panie Baumgart?
Trzeba się z nimi dogadać.
Dogadać, mówisz pan?
Dać im coś, żeby się uspokoili. Nasza ukochana republika okrzepnie i się wtedy...
Tak, Hakata nie dała rady, ustawy kagańcowe ich nie złamały. Ten kierunek to byle jaki kierunek.
Polaków nie da się zgermanizować. To chce pan powiedzieć?
A żebyś wiedział, panie Baumgart. Dobrze to ująłeś. Nie da. Nie da się zgermanizować.
Tak, trzeba się z nimi dogadać.
Trzeba się z nimi dogadać.
Ale jak?
A co pan radzi? My jako Naczelna Rada Ludowa...
Ciszej! Na litość boską, ciszej!
Naczelna Rada Ludowa musi przekonać Niemców, że chcemy pokoju i spokoju.
I co? I założymy nasze ludowe siły policyjne?
No właśnie! Do zapewniania porządku publicznego, żeby nie było...
Ciszej, kochany, ciszej!
Powstania!
No to...
My chcemy tego powstania, czy nie? Bo zaczyna mi się już mieszać w głowie.
Chcemy, tylko żeby zamiast Mielonego nie wyszedł Klops.
A moja matka bardzo dobrze Klopsa przyrządza. Z koperkiem i pyrami.
Ja wolę z Gzikiem, jeśli mam być szczery. Panowie, idziemy.
Już czas!
Na obiad. A.
Zalecam rządowi zezwolić na powołanie w prowincji poznańskiej sił policyjnych, które dadzą upust nastrojom, a w razie czego zatrzymają i unieszkodliwią awanturników. Trzeba zagospodarować Polaków wracających z wojska niemieckiego.
To bardzo dobry pomysł, panie podsekretarzu. Nie będą głupie myśli skakać im po głowie. Da się mundury, broń. Zamiast spiskować, będą służyć w takiej niby policji. I niech pan napisze, żeby berlińska prasa nie rozsiewała już plotek, bo Polacy wstrzymają dostawy żywności.
Rolnicza Wielkopolska była spichlerzem państwa niemieckiego. Niemcy bali się spacyfikować Polaków, aby nie odciąć sobie dostaw żywności. Ale to nie znaczy, że...
Nie będą głupie myśli skakać im po głowie.
Plotka mówiła, że do Poznania zbliżają się legiony Józefa Piłsudskiego.
Należy unieważnić antypolskie ustawy, ponieważ wzbudzają one nieufność wobec naszego nowego rządu.
I żeby nie przysyłali żadnej pomocy wojskowej. Jak oni zobaczą nasze wojsko na ulicach, to awantura murowana.
Panie Baumgart, już ty mi nie musisz mówić, co ja mam napisać.
Ci z Hakaty nie mają racji. Siłą prowincji poznańskiej nie utrzymamy, tylko politycznym sposobem.
12 listopada, Poznań. Oświadczenie Poznańskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej, dementujące plotki o marszu wojsk polskich na Poznań.
Pogłoska, jakoby legioniści polscy byli w pochodzie na Poznań, zaniepokoiła ludność. Wzywamy wszystkie klasy społeczeństwa, aby zachowały spokój i porządek.
Nie siedź, Alfred.
On nigdzie nie pójdzie.
Nie blubrej mi tu, Matula.
Jak ty się do matki?
Gdyby cię ojciec...
I dziadek walczył, i ojciec walczył, i ja walczył będę. Czy się to matce podoba, czy nie?
Jezus Maria Józefie Przenajświętszy.
Niech pan nie płacze.
Znowu was na front wezmą.
Matka, już wojny nie ma.
Straż obywatelską powołali. Do pilnowania porządku na ulicach. Podobno sami Niemcy o to wystąpili do Berlina.
Polska ta straż?
Jaka Polska? To jest straż dla wszystkich. Są i Niemcy, i Żydzi, i Polacy.
Alfred, od Żydów to ty się lepiej z daleka trzymaj.
W Poznaniu powołają polską komendę straży obywatelskiej. Ci z frontu, co wracają, nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. Mogą do tej straży wstępować. Dają amunicję, broń, mundury. Będzie jak Wilusia w armii. Pośmiejemy się, Alfred, pośmiejemy. No dalej, no chodź. Chapać u Bauera nie będziesz musiał.
Po co taką straż z Niemcami zwoływać?
Dziś są w niej Niemcy, a jutro ich nie będzie. A my zostaniemy.
Polacy działali podstępnie. Gdy się do straży zgłaszał Niemiec, natychmiast namawiano go do powrotu do domu. I tak Straż Ludowa stawała się powoli strażą polską.
Komenda straży podzieliła miasto.
Pokaż.
Stary Rynek przejmie Maciejewski, Zamek Rudkowski, Chwaliszewo, Jans, Główną Cyrankowski. No i mamy powiaty obsadzone. Szczególnie te polskie. Gnieźnieński, Strzeliński, Gostyński, Jarociński, Kościański, Pleszewski. Dużo tego wojska naszego jest.
A nie pożrą się z Powem? Podobno poszedł już rozkaz mobilizacyjny. Mają się ludzie stawiać do komendy skautowej. Jest już wybrana Rada 11.
No to trzeba tak zrobić, żeby się nie pogryźli. Została nam jeszcze jedna rzecz, panowie, do załatwienia. Do przejęcia.
A tak, 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 tak. Pamiętam, już pan mówił. Rada Robotników i Żołnierzy.
To ja, panie pośle, to ja mówiłem.
A, to ty, panie Paweł.
Pomysł jest prosty. Skoro Szkiebry wierzą w rewolucję, to trzeba im pokazać, że my też wierzymy.
No, niech pan kontynuuje.
Jak wiecie, rządzi teraz w Poznaniu Rada Robotników i Żołnierzy, bo mamy rewolucję.
No, tyle to bez pana wiemy. Dalej, dalej, proszę. No.
W Radzie Żołnierzy wieje inny wiatr. Nie ma już tego farbowanego lisa, co niby ukochał bolszewizm niejakiego generała Hanna. Teraz jest sekretarz Związku Zawodowego z Hamburga, August Twachtman. On ma odejść od rewolucji na niby. Chce wprowadzić wolność, równość i te wszystkie sprawy.
Tylko już wiadomo, że w Radzie będzie więcej Niemców niż Polaków. Więc równości nie ma. Chcemy iść do ratusza i wytłumaczyć Twachtmanowi. Tyle samo ich, co naszych.
I on się zgodzi?
Mamy plan, panie pośle. Taki plan, że się zgodzi. Matka mnie zabije, jak się dowie.
Powiedziałeś jej, że do Stryja jedziesz.
Boi się, że w Poznaniu już zostanę na zawsze.
To zrobimy swoje i wrócisz do Matuli, do Szamotu. Tak się kochacie.
No, a co to za szydera? Gdzie ty nas knajesz?
Ja już dawno za ciebie wszystko załatwiłem.
Nie szyfrujesz?
Dobra, będzie robota. U Stryja się wyśpisz, a rano pod Westą się spotkamy.
No ale gadaj, co to za robota?
Ja ci nic powiedzieć nie mogę, bo się boję, że wypaplasz.
Słowo honoru, czy ja kiedyś coś komuś... No gadaj, bo umrę z ciekawości.
Jest taki magazyn u mojej rodziny, przy Niegolewskich 3 w Poznaniu.
Broni?
Ach, nie, kwiatów. Pewnie, że broni. Mój kuzyn, jak byliśmy w Kilonii, znosił broń ze składów wojskowych. To skaut.
No ale podobno rok temu rozpędzili skautów.
Drużyny rozpędzili, ale nie skautów. Potajemnie się spotykali. Nawet były ćwiczenia wojskowe. Ten mój kuzaj chodził do lasu w Wirach. Albo do Puszczykowa. Szli dwójkami. Ćwiczyli tak tam, jak my w Kilonii, na placu apelowym.
Ja mam teraz wynosić broń z koszar?
Broń to ty dostaniesz, jak się do Poznania doczłapiemy. Nie martw się. Słuchaj lepiej. Ten mój kuzaj mi opowiadał, że w Miłosławiu tacy jak my, uciekinierzy zwoja, zajęli urzędy niemieckie. Niemcy nic mi nie powiedzieli. Taki jeden mundrala z wąsem w cylindrze. Poszwargotał, pokiwał głową i na tym się skończyło.
Stać! Mafijaj!
Wiemy!
Stać! Halt! Bo strzelam! I ściszę!
Jak to jest, panie podsekretarzu?
Czego tam znowu nie rozumiesz, panie Baumgart?
Większość naszych tu w Poznańskim to jednak napływowi. Oficerowie, urzędnicy. Oni będą bronić tej ziemi?
Nikt niczego nie będzie bronił. Jest prawo międzynarodowe. Ono nas broni.
Widać, że pan podsekretarz z Berlina przyjechał.
A ty znasz tego Augusta Twachtmana? Tego, co Radzie Żołnierskiej przewodniczy teraz?
Jakiś tam niemrawy. Wszystkiego się boi. Czy ja wiem, czy to prawdziwy Niemiec?
A kto to jest prawdziwy Niemiec?
Na przykład pan podsekretarz.
Poważnie pytam.
Prawdziwy Niemiec to Bismarck. To był mąż stanu. Bardzo lubię tego jego powiedzonka. Bismarck powiedział, jak to było? Jakieś przeklęte błazeństwo na Bałkanach stanie się zarzewiem kolejnej wojny. Bismarck wszystko przewidział.
Ja nie wiedziałem, że pan jesteś takim politykierem.
My, Niemcy, musimy być mądrzy mądrością Otto von Bismarcka. Szczególnie tutaj, na naszych wschodnich kresach, w tym nieprzyjaznym środowisku.
Luksus własnego zdania.
Słucham?
To też cytat z Bismarcka. Luksus własnego zdania. Podobno powiedział, dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą.
Nie chciałbym tego dożyć.
My jesteśmy jak Cesarstwo Rzymskie. Nasze państwo ma piekielnie mocny żołądek. Wszystko strawimy.
Proszę się uspokoić, za 10 minut zaczniemy.
Panie Trachtman, pan pozwoli na chwilę do okna.
Co się znowu dzieje?
Niech pan patrzy. Do licha ciężkiego. Z 20 ich naliczyłem.
Sama bieda poznańska.
A co mają pod płaszczami?
A co mają mieć?
Woli pan nie wiedzieć. Tak nagle przyszli? Jest po 17. Polacy o tej porze to na spacer idą.
No i przyszli na spacer.
Na spacer to do sąsiada albo nad Wartę. Generał Hachn inaczej do sprawy polskiej podchodził.
Generał Hachn był wojskowym, a ja jestem związkowcem. Trzeba się pojednać z Polakami i Żydami. Musimy wspólnie usiąść i pewne sprawy ułożyć, ale oczywiście liczba Niemców i Polaków w Radzie ustalona przez Hachna absolutnie nie ulega zmianie. W tym temacie negocjacji nie będzie. Może pan być spokojny.
Panie przewodniczący, a może odwołać dzisiejsze posiedzenie? Ja się obawiam, że ten tłumek przed naszym ratuszem to nie jest przypadek.
To co pan radzi?
Wyjdzie pan pokryjemu w płaszczu gońca i w czarnym kapeluszu. Posiedzenie rozpocznie Polak, po czym po chwili je zamknie. I tyle.
A jak przyjdą za tydzień?
Zaraz doniesiemy komendantowi policji o nielegalnym zgromadzeniu. A może na drugi raz przyśle obstawę. Albo aresztuje tych popołudniowych spacerowiczów.
Żebym ja, porządny Niemiec, musiał chyłkiem się wymykać.
Paluch z zamachowcami przed Westą.
Macie granaty ręczne, rewolwery, karabiny. Grupa naszych jest już przed ratuszem. Zaraz do nich dołączymy.
Alfred, nie oglądaj tak tego pistoletu, bo wystrzeli.
W wojsku lepsze mieliśmy.
To idź sobie do tego swojego wojska. Teraz jesteś w naszym wojsku.
A jak nas ktoś zobaczy?
Szkierba o tej porze udają, że niczego nie widzą.
Nie dyskutować teraz, panowie, tylko się skupić.
Mam sygnał od Piotrowskiego. Wszyscy członkowie rady już są. Twachtmana jednak nie będzie. Podobno dostał jakąś pilną wiadomość, że musi wyjechać. Wyleciał z ratusza jego parzony.
To dobrze czy źle?
Okaże się za chwilę. Jeśli Niemcy nie zgodzą się na poszerzenie składu rady o Polaków, wiza da sygnał w oknie białą chusteczką. Wtedy otworzymy ogień. Wchodzi nas dwóch, ja i ty. Mieciu, będziesz z nimi rozmawiał?
Będę rozmawiał. Panowie, głowa do góry. Jesteście Polakami.
Poradzisz sobie?
No a co ty, ja twój młodszy brat?
Brat, nie brat. Z szamotu jesteśmy. Trzeba trzymać się razem.
Nie gadać, tylko gibać te karabiny.
A jak Niemcy mają broń?
A to na wojence nie byłeś, bracie. Nie wiesz, co robić, jak kule polecą.
Alfred tak tylko pyta.
Niech się nie pyta, tylko pas zapnie. Niemcy są potulni jak baranki. Nie widziałeś, jak oficerowe polety zrywali? Pan wojny abdykował. Teraz czas na naszą robotę.
Bo w gazecie pisali, że posiłki idą. Od Berlina.
Tam mają taki galimatias, że się nie mogą całych oddziałów doliczyć. Niech tylko spróbują przejść. No, idziemy, chłopcy.
Ponieważ towarzysz Twachtman musiał wyjść, nasze posiedzenie poprowadzi doktor Rydlewski, zastępca przewodniczącego.
Przepraszam, jednak wróciłem.
Wszystko się zmienia. Jak na froncie.
Małe zamieszanie. Ktoś mnie wywołał do domu, ale to fałszywy alarm. Przepraszam panów, już zaczynamy. Do omówienia jest kilka ważnych spraw. Po pierwsze, trzeba obsadzić decernatów urzędów cywilnych. A po drugie, wpłynął wniosek o usunięcia jednego łapówkarza, pijaka, który zamiast pomagać żołnierzom w urzędzie żywnościowym, tylko utrudnia.
Ogonić go i tyle.
Mamy też...
Co się tam dzieje?
Zaczyna się. Weź na młody granat i wejdź po cichu na klatkę schodową. Umiesz się tym posłużyć?
Jakże miałbym nie umieć? W wojsku byłem.
Rzucisz, jak usłyszysz rumor. Tylko w człowieka nie rzucaj. Ma być głośno, ale bez krwi.
A jak schody rozwalę? Jak wejdziecie do środka?
To jest taki granat, że niczego nie rozwalisz. A głośno będzie. Nie przejmuj się.
Już się zaczęło. Idziemy.
A panowie dokąd?
Na zebranie!
Zamknięte!
Rada robotników i żołnierzy nie przyjmuje żołnierzy?
Ja nie widzę, żebyście byli żołnierzami.
No, to zaraz zobaczysz! Albo wpuszczasz, albo dostaniesz lunię.
A panowie, co to za zwyczaje?
Jesteśmy polskimi żołnierzami i nie podoba nam się, że mamy inne prawa niż niemieccy żołnierze.
O cóż to panu oficerowi chodzi?
Codziennie w prasie czytamy o nowych zwyczajach wprowadzanych przez rząd niemiecki.
Ale mentalność pozostaje stara. Polscy żołnierze nie są sprawiedliwie reprezentowani w Radzie. Przyszliśmy się upomnieć o ich prawa.
O nasze polskie prawa.
Panowie, nie tak to będziemy załatwiać.
W Radzie żołnierzy zasiada jeden Polak. A jest nas w Poznaniu tyle co was, Niemców. A zatem... Należy zachować parytetyczność, więc część Niemców winna ustąpić i zostawić miejsce dla Polaków.
Ale to musimy spokojnie usiąść i omówić. Panowie to tak chcą wszystko od razu.
Nad czym chcecie obradować? To jest ta rewolucja?
Dajecie nam te same prawa, czy nie?
Panie Twachtman wysadzał nas w powietrze.
Bracia, panowie, kochani, Polacy... Zgadzamy się na wszystko, tylko nie bijcie.
Czyli Paluch, Wizachulewicz i Rybka do rady wchodzą, tak?
Tak, oczywiście.
6 Niemców i 5 Polaków. O mój Boże.
Pana Boga, do tej sprawy nie mieszajcie.
Wypuśćcie nas, panowie, do domu.
My was nawet odprowadzimy pod same drzwi domu i damy buzi na dobranoc.
Polacy, koledzy, dziękuję, udało się. Jest sprawiedliwość na tym świecie.
Podobno ten Niemiec, co przewodniczył Radzie, zeszczał się ze strachu.
Paluch walnął pięścią tego, co blokował wejście do ratusza. Tak byli pewni siebie. A ja wtedy tym granatem rzuciłem, jak się matka dowie.
Lepiej się nie chwal. Ode mnie się niczego nie dowie.
Teraz to już ich chyba szlak trafi.
Podobno Niemcy ustąpili naszym.
No, to jest co, bracie, opijak.
Wydali odezwę. W Radzie nie tylko równość jest, Rada uznała... Czytaj sam.
15 listopada, Poznań. Oświadczenie Rady Robotniczo-Żołnierskiej o uznaniu Polskiej Rady Ludowej. Coś takiego.
Dalej czytaj.
Rada postanowiła dziś uznać Polską Radę Ludową jako uprawnioną reprezentację ludu polskiego i stwierdza...
No, dalej nieważne.
Czekajcie tam. I stwierdza, że wszelkie uchwały zapadać mają w porozumieniu z Polską Radą Ludową. Także ludność niemiecka ma być w Radzie reprezentowana.
Tutaj Baumgart. Socjaldemokratyczna Partia Miasta Poznania uznawała od dawna, że lud polski posiada prawo połączenia się we wspólne państwo narodowe. Powszechny Kongres Pokojowy zmuszony będzie to prawo przyznać.
Współpraca nasza w Radzie Żołnierzy i Robotników pochodziła z zapatrywania, że dalszy rozwój pracy ogólnej pójdzie po linii socjalistyczno-demokratycznej.
Widzi pan, do czego to doszło? Rząd nie będzie zadowolony.
Panie Baumgart, zły języku. Rząd to ja.
Panowie, gdybym miał pieniądze, kupiłbym szampany i strzelał na waszą cześć.
Jeszcze ktoś by pomyślał, że jakie powstanie wybuchło.
Szczodry jest dla nas listopad 1918 roku.
Wyobraźcie sobie, że Rada Robotników i Żołnierzy postanowiła dzisiaj uznać naszą Polską Radę Ludową.
Już słyszeliśmy. Radość jest wielka w narodzie. Po bramach, na ulicach. Kotłuje się jak w ulu.
Żeby nie zaogniać sytuacji, nasza Ludowa Rada zrezygnowała z praw i wysyła tylko swoich przedstawicieli do Rady Robotników i Żołnierzy. A tak właśnie trzeba, ostrożnie, dyplomatycznie postępować.
Ja tam bym ich od razu...
Tak, tak, wiemy, Mieciu, wiemy. Powiedz lepiej, jak tam Twachtman skomeł litość.
Przecież widziałeś.
A tylko, że Niemcy też swoją radę powołali. A nie zasypują gruszek w popiele, tylko do żołnierzy Niemców występują z apelami.
Falanga niemiecko-szowinistyczna.
I to nie koniec złych wieści, panowie. Grenzschutz Ost, niby dla ochrony granic, z 1914 roku obsadza Kępno, Krotoszyn, Witkowo. Są coraz bliżej Poznania. Ten Grenzschutz podobno chce walczyć z bolszewizmem polskim.
Źle to brzmi.
Założę się, że niemiecka rada ściągnie tych ochotników do Poznania.
Panowie, jedno jest pewne. Najgorsze przed nami.
A nie ma się co martwić na zapas. Nasz ratusz niechaj się cieszy. Na zdrowie.
Na zdrowie.
Na zdrowie.
Czy tam z nas się ktoś pyta, jaka będzie Polska? My pytanie pytali się, kto będzie rządzić, niech rządzi kto chce. Nawet sam diabeł z kusym ogonem, byle Polska była. Tak się mówiło. Jedyny zryw tej młodzieży i do wolności. Do tego wiem, co się mówiło, że jest tam gdzieś żył biały, gdzieś tam w skałach zakuty. Ale jednak przyjdzie czas, że on jednak poderwie się do lotu i usiądzie na sztandarach polskich. No i tak się stało, bo ta legenda stała się prawdą.
Mamo, mamo!
Synuś, no jesteś.
Jestem, mamo, jestem. Ty zła na mnie.
Ja? Zła na ciebie? Ale gdzie tam?
Czy ci się co stało? Leżysz?
65 wiosen mam, to i mogę...
Mama się nie dryga, już wszystko dobrze.
Ale uściskam cię, synuś.
Mama, jest wielka sprawa.
Jaka sprawa?
Polska sprawa, mamo, Polska.
Oj, synek, synek. No już dobrze, dobrze. Jak już ta Polska tu będzie, to pamiętaj, żeby przyjść pomodlić się nad Matki Mogiłą.
Co ty opowiadasz? Nie gadaj głupot. Polski doczekasz, rozumiesz?
Wiem, wiem, syneczku. Polski.
Była to radiowa opowieść Piotra Świątkowskiego, Powstanie Wielkopolskie, odcinek drugi, Zamach na ratusz, inspirowana wspomnieniami Bogdana Hulewicza, spisanymi w książce Wielkie wczoraj w małym kręgu. Głosów użyczyli Andrzej Lajborek jako Wojciech Korfanty, Adam Zych jako Mieczysław Paluch oraz Teresa Kwiatkowska, Małgorzata Peczyńska, Piotr Kaźmierczak, Paweł Siwiak, Piotr Dąbrowski, Piotr Wyrwas, Mariusz Adamski, Wojciech Siedlecki, Wojciech Kalwat. Muzykę przygotował Michał Kowalonek. Rota i głosy tłumu w wykonaniu parafian z kościoła świętej Jadwigi Wawelskiej w Poznaniu. Nagrania w Poznaniu Krzysztof Jankowski, nagrania w Szczecinie i realizacja dźwięku Aleksandry Mazur-Woronieckiej. Całość opracował i reżyserował Sylwester Woroniecki. Cykl Słuchowisk powstał dzięki współpracy rozgłośni regionalnych w Poznaniu i Szczecinie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.